Wizyta prezydenta Donalda Trumpa w Chinach, podejmowany przez prezydenta Xi, czy Xi, z wielkim, no, z rozmachem, wydawało się, że taką wręcz takim cesarskim rozmachem, ale w zasadzie jak się popatrzy po tej wizycie, co z niej zostało, czy co z niej wynika, to minęło już parę dni, trudno tak do końca powiedzieć. To, co ja dostrzegłem przynajmniej, to, to poza takimi jakimiś tam drobnymi sprawami, najważniejszymi, to jakaś taka niejasna sprawa dotycząca Tajwanu. To znaczy, jeśli dobrze zrozumiałem doniesienia medialne, doszło do jakiejś rozmowy między Xi a Trumpem. Ponoć Xi zapytał Trumpa, jak Ameryka zareaguje w sytuacji, gdyby Tajwan ogłosił niepodległość i w zasadzie nie uzyskał jasnej odpowiedzi. Tak samo później, wracając już z Chin do Stanów Zjednoczonych, Trump powiedział, że jeszcze nie podjął decyzji dotyczącej tego kontraktu zbrojeniowego na 14 miliardów dolarów, która to broń miała trafić na Tajwan. No, ale to cała reszta jest jakaś taka mgławicowa, to znaczy mówię o tym spotkaniu. Chyba może ma pan jakieś inne
mam dane. Rekwizyt, proszę pana, przyniosłem. Rekwizyt numer jeden, jak w sądach mówią amerykańskich. Otóż kupiłem w Ameryce sobie takie coś na książki. No. Żeby się nie rozwalały na półce, to kupiłem takie coś. No jak większość takich cusiów, tu się książki wstawia, one się wtedy nie obalają, mimo że nie stoją na półce, tylko na czymś tam. Większość takich cusiów jest niestety na razie jeszcze wciąż robiona w Chinach. Coraz więcej jest robiona takich cusiów, różnych rzeczy w Indiach. I ja popieram ten kierunek. Wolę od Hindusa po angielsku niż od Chińczyka. No i w Wietnamie też sporo. I teraz popatrzmy na pudełko. Otóż kiedyś takie pudełka wysyłane do Stanów Zjednoczonych miały napisy przede wszystkim po amerykańsku, bo na amerykański rynek. A teraz od jakiegoś czasu, ja już trzymam ten rekwizyt od roku, żeby panu pokazać. Tu jest napisane po angielsku bookstand. Czyli tam trzymałka do książek, żeby się nie wywalały. Natomiast proszę zobaczyć, jak dużo większy jest napis po chińsku. Kiedyś było tak, że wszędzie wtryniali Made in China. I nie dało już się zawrzeć umowy, to już tak od 10 lat trwa, umowy takiej, że ja u was kupię koszule hawajskie pod warunkiem, że nie będziecie wszywali metki Made in China, bo w przeciwnym razie ja tego na moim rynku nie sprzedam. Tak rozmawiały z Chinami firmy amerykańskie przez wiele lat. Chiny, jak już przejęły przemysł amerykański, przeniosły do siebie, pokradły marki i technologie, to przestały reagować na tego rodzaju roztropny handlowy postulat. Nie, nie, my będziemy na wszystkim pisali Made in China. A teraz jesteśmy w epoce dominacji chińskiej, gdzie oni bezczelnie wielkimi literami piszą po chińsku, chociaż to pudełko nie trafia na rynek chiński nigdy. Jest robione wyłącznie na Amerykę. I teraz w takiej sytuacji jest Ameryka i w takiej sytuacji, czyli w defensywie, pojechał Trump do Chin. W czasie pierwszej kadencji wyprowadził Amerykę z defensywy w kierunku ofensywy i jakiejś odzyskiwania równowagi. To jest nadal odzyskiwanie równowagi. Chiny były rozpędzone, Ameryka była zgłuszona. Te kilka gestów, które za pierwszej kadencji były. No na przykład, że jemy sobie obiadek, a w tym czasie robimy w Mar-a-Lago, a w tym czasie robimy coś, co Chiny zaskoczy. No to były numery, które Trump robił wobec Chin. Pokazał siłę, odbudował Amerykę w czasie pierwszej kadencji, teraz nadal odbudowuje Amerykę. Polityka celna, nie bał się wprowadzić ceł na Chiny i one nadal obowiązują. I teraz pan oczekiwał.
Ja nic nie oczekiwałem, ja po prostu się zastanawiam, ja tylko pytam, wie pan, jeszcze niczego nie powiedziałem, no, że coś oczekuję.
No dobra, mnie się wydaje, że pan oczekiwał kolejnego fajerwerku i spektakularnej wizyty, tak jak po wszystkich poprzednich były jakieś fajerwerki. O, co Trump zrobił? Ta wizyta wyglądała tak jak 1000 innych wizyt, innych dygnitarzy. I kiedy czytałem najpierw lewicowe omówienia tej wizyty, to wszędzie na lewicy było takie rozczarowanie powiązane z tym, że nie lubimy Trumpa. No proszę, pojechał i nic konkretnego nie załatwił. Gdybyśmy analizowali wizytę von der Leyen w Chinach, kanclerzy niemieckich w Chinach, polskiego prezydenta w Chinach, to po każdej wizycie każdego z tych innych poza Trumpem zawsze było tak jak teraz. Czyli no, on pojechał, coś tam były jakieś rozmowy, ale żadnego konkretnego konkretu nie widzimy. I teraz wizyta Trumpa jest rozczarowująca trochę dla pana, tak wyczuwam, oraz sycąca dla całej lewicy z takiego powodu, że ona wygląda tak jak wszystkie inne wizyty innych dygnitarzy.
Reklama krótka. Kosmetyki WC. I co pan tylko jedno mydło pokazuje? Jak ktoś kupi jedno mydło, potem już będzie kupował całą resztę, nie muszę nic pokazywać.
Znaczy, wie pan, ja nawet nie w tych kategoriach, powiem szczerze, bo ja mam wrażenie, że Trump pojechał tam bardzo mocno osłabiony konfliktem irańskim. Przypomnę, że tak naprawdę tak. Trump miał pojechać w marcu tego roku i to nie Trump odwołał tę wizytę, tylko Chińczycy, a Trumpowi bardzo zależało na tym, żeby się pojawić u bogu Xi, żeby pokazać tę swoją mocarstwową pozycję. Ale dlaczego on to musi pokazywać, dlaczego on się o to prosi, dlaczego jest tak, jak pan zresztą zauważył, że podczas pierwszej kadencji to wyglądało inaczej. Dlatego, bo Trump wpakował się w awanturę irańską i nie wie, jak z tej awantury wyjść. I dlatego Chińczycy korzystają z tej sytuacji, korzystają z tego, że cieśnina Ormus jest cały czas zamknięta. Trump raz po raz ogłasza, że on tam będzie bombardował, tu będzie działał, tu mają ostatni moment, ostatnia chwila, ale nic się nie dzieje, a nawet to, że Trump powiedział po spotkaniu z Xi, że Chiny będą pomagały Stanom Zjednoczonym w odblokowaniu cieśniny Ormus, doszło do tego, że Trumpowi już nikt nie wierzy w to, co on mówi, bo mimo tej deklaracji ropa naftowa zamiast tanieć, ciągle rośnie.
No tak, to wszystko prawda, co pan powiedział, że nikt Trumpowi już nie wierzy. No to jest uogólnienie. Oczywiście są osoby, które wciąż wierzą, ale w sprawie tej cieśniny, że odblokowana, zablokowana, kto ją kontroluje, to ja przestałem słuchać. Czekam na jakiś efekt taki, że sam zobaczę, nie będę musiał słyszeć od Trumpa, co się dzieje. Powiedział pan, że Chiny korzystają na tej rozgrywce o Iran. No moim zdaniem strasznie tracą, bo oni nie mają własnej ropy i muszą kupować. Od Ruskich da się kupić ograniczone zasoby tylko. Rosja nie jest bez dna i nie chcą też się Chiny uzależnić od Putina. W związku z tym cała masa ropy ichniejszej płynęła od strony Iranu. W dodatku rozgrywali Bliski Wschód w taki sposób, że są sankcje na Iran, a Chiny sobie kupowały i patrzyły na Stany Zjednoczone. No i co wam zrobicie? Jesteśmy za duzi, chyba więksi od was, w wielu dziedzinach na pewno. W związku z tym możemy ignorować wasze sankcje. Więc kupowali ropę z Iranu w trakcie, kiedy były sankcje. Teraz wojna, którą Trump wywołał, jedyny pozytywny skutek ewidentny, który ja widzę, cała reszta jest dla mnie ukryta i niejasna i jest cała masa kosztów, których nie chciałbym płacić. Natomiast pozytyw jest taki, że Chiny są radykalnie osłabione przez to, że nie mają ropy albo muszą płacić za nią dwa razy tyle.
Ale pan nie bierze pod uwagę jednej rzeczy i tutaj akurat w różnych analizach to było pokazane, że Chiny się bardzo dobrze przygotowały do tego. Mają zapasy ropy na co najmniej dwa lata.
Co więcej, w porządku, wyczerpujące się właśnie.
No one się wcale nie wyczerpują, proszę pana, bo mamy konflikt, on trwa dwa miesiące. Do dwóch lat to jeszcze...
No dobra. To może dlatego Trump chce przeciągnąć tę wojnę pomimo kosztów, żeby w Chinach jednak zaczęło brakować zapasów.
Proszę pana, jak on będzie przeciągał tę wojnę dalej, to szybciej go Amerykanie usuną, bo niż Chińczykom zabraknie ropy. To ja mogę się nawet z panem założyć, że tak będzie. Ponieważ...
No ja nie zakładam się tutaj, bo przygotowałem coś w kontrze. Znaczy coś, co w zasadzie potwierdza pańską tezę. Tu jest obrazek ze stacji benzynowej. W Polsce były wlepki tak zwane. To kiedy chcieliśmy protestować przeciwko, nie pamiętam, czy wlepki już się pojawiły za komuny, no taka naklejka, którą w tramwaju gdzieś się przyczepiało, że wrona skona w czasie stanu wojennego. To jest wlepka, że ceny benzyny, pod spodem widać ceny benzyny, koszmarne, 4,5 dolara za galon, państwo widzą.
To jak żeśmy ostatnim razem rozmawiali, to było 3,5. To już tak poszło?
To byłem na stacji 4,5. To za Bidena były niższe, powiem panu. Więc to jest koszmar i zaraz to omówimy. Ceny. Natomiast powyżej jest wlepka. Ceny benzyny zawierają odwracanie uwagi od sprawy Epsteina zawierają w sobie. Bo ta wojna w Iranie jest coraz częściej postrzegana przez Amerykanów jako odwracanie wzroku naszego od czegoś innego. No i tutaj ceny benzyny powodują, że ludzie się na tym skupili, koszmarne ceny, i nie patrzą, już nie domagają się tych akt Epsteina, to odeszło, ludzie mają teraz krótszą pamięć też w związku z Instagramami, innymi rzeczami. 3 sekundy pamięta, potem już są nowe rzeczy. I moje pytanie pierwsze do cen benzyny, które są w tej chwili gorsze niż były za łamagi Bidena. Ameryka ma własne, największe na świecie złoża ropy i gazu. Większe od tych Arabii Saudyjskich i innych rzeczy. Dodatkowo Ameryka w tej chwili handluje ropą z Wenezueli. To są największe zasoby na kuli ziemskiej. Po sąsiedzku jest Kanada, no, która też woli sprzedać do Ameryki, niż pakować gdzieś daleko statkami przez morze.
No jak brzmi to pytanie?
Dlaczego w takiej sytuacji na rynku wewnętrznym amerykańskim ceny ropy skoczyły? Przecież po to są cła, żeby na naszym rynku coś było tańsze albo żeby na naszym rynku pojawiła się produkcja. I można kontrolować rynek własny i bronić dostępu zagranicznych cen na nasz rynek. Trump ma masę narzędzi jako osoba z biznesu i jako prezydent, żeby ceny benzyny w Stanach Zjednoczonych były takie, jak wynikają z cen wydobycia tej ropy naftowej i przetwarzania na miejscu w Stanach Zjednoczonych. Czemu w związku z tym pompa w Ameryce podlega skokowi ceny za benzynę na Bliskim Wschodzie? Ameryka 2% sprowadza benzyny z Bliskiego Wschodu czy tam gazu przez tę cieśninę Ormuz?
Nie wiem.
No więc produkują tanio u siebie w porównaniu z tym, ile wynosi produkcja i handel benzyną z Bliskiego Wschodu w tej chwili w czasie wojny. To Ameryka produkuje radykalnie taniej. Nie znalazłem odpowiedzi żadnej poza ogólnym gadaniem o rynek światowy. No, rynek światowy to jedna rzecz, ale druga rzecz, że można kreować ceny na własnym rynku inne niż na rynkach światowych. Jeżeli ma się własne zasoby.
Pod warunkiem, to znaczy, bo ja też nie jestem specjalistą i od razu się zastrzegam, żeby nie było tak, że się na tym znam. Ale powiem panu, co ja przeczytałem, to trzeba sprawdzić. Otóż są dwa powody. Pierwszy, o którym pan wspomniał, dla mnie też to brzmi dosyć enigmatycznie, że tam rynek światowy, globalny, wszystko jest ze wszystkim powiązane i że jak tu rośnie, to i tu rośnie i to jest taki system naczyń powiązanych.
To na to odpowiadamy jednym przykładem. Trump wielokrotnie zapraszał biznesmenów do swojego gabinetu owalnego i wymuszał pewne rzeczy na zasadzie wizerunkowej. Pamiętamy sprawę z lekami. On zaprosił Big Pharmę i powiedział: panowie, dlaczego wasze lekarstwa produkowane w Ameryce sprzedajecie taniej do Unii Europejskiej niż na rynku wewnętrznym? Proszę to zmienić, a dodatkowo wystosuję dekret w tej sprawie. No i dało się załatwić, ceny leków spadły. Za pomocą tego typu narzędzi mógłby bardzo spokojnie ogłosić i naród by to poparł. Mógłby do tych kilku koncernów, to nie jest plejada koncernów, tylko kilku koncernów naftowych, wysłać prosty sygnał z Białego Domu: panowie, za granicą sprzedawajcie sobie baryłkę po $200, to buduje potęgę Ameryki i naszą siłę, oto jest wojna w Iranie. Natomiast na rynku wewnętrznym proszę stosować ceny takie, jakie wynikają z kosztów wydobycia i przetwórstwa.
Dobrze,
mógłby to zrobić w bardzo prosty sposób. Czemu tego nie robi?
Nie wiem, nie mogę. Nie jestem specjalistą od rynku, ale słyszałem drugie wytłumaczenie dotyczące możliwości wydobywczych. To znaczy, że uruchomienie na wielką skalę, czy znaczące zwiększenie podaży, o tak to trzeba było powiedzieć, benzyny, wymaga ileś tam czasu. A to jest tak, że wszystko się dzieje bardzo szybko i nim te firmy, koncerny zaczną wydobywać więcej i zaczną wydobywać na taką skalę, żeby te potrzeby zostały zaspokojone, no to potrzeba co najmniej kilku, a może i kilkunastu miesięcy. Nie wiem, mówię to z zastrzeżeniem, nie jestem specjalistą.
Odpowiadam.
Ale przeczytałem.
Odpowiadam. Żeby zastąpić braki benzyny pochodzącej ze źródeł na Bliskim Wschodzie, żeby je zastąpić i obniżyć ceny na całym świecie, to jest to, co pan mówi. To trzeba uruchomić większe wydobycie w Ameryce. Ale Ameryka była samowystarczalna przed tą wojną. W związku z tym Ameryka nie podlega wahaniom cen światowych. Ameryka na własne potrzeby była samowystarczalna i jeszcze eksportowała. Nie musiała niczego kupować. W związku z tym Ameryka na własne potrzeby nie musi zwiększać wydobycia.
Widzi pan, ale to może to, jest tak.
Co mają w tej chwili, jest po kokardę im wystarcza. I jeszcze plus Wenezuelę se dorzucili, więc mają na eksport.
Może jest tak, że krótko mówiąc, wpływy wielkich koncernów naftowych na Trumpa są tak duże, że on woli, żeby oni zarabiali, niż, no bo trudno mi sobie inaczej wytłumaczyć.
Tylko zarabiają na Amerykanach. No zarabiają tak, na Amerykanach i to jest oczywiste dla każdego przy pompie, bo mogliby sobie sprzedawać tę wenezuelską ropę i tak dalej na zachód i od zachodu brać, tak jak w sytuacji celnej. Mogliby kasować forsę od innych, od obcych, natomiast na rynku wewnętrznym kasować po staremu tyle, co było. No mogliby. I to by budowało też potęgę Ameryki, więc nie bardzo rozumiem, dlaczego Trump tego nie robi.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
No dobrze, efekt jest taki, jak powiedziałem, bo benzyna to jest tylko jeden z elementów. Przeczytałem, że chyba jest najwyższa inflacja już tam, nie wiem, od iluś lat, również w Stanach Zjednoczonych. Zresztą to uderza również w Europę i w Polskę. Dlatego mówię panu, że myślę, że Chińczycy są w stanie przetrzymać tę sytuację lepiej niż mogą to zrobić Amerykanie i spodziewam się, że jeśli nic się nie zmieni i za miesiąc będziemy prowadzili dalej rozmowy i pan mi powie, że cena jest nie 4,5 dolara, tylko 5,5 dolara, no to dla politycznego punktu widzenia dla Trumpa to jest katastrofa przecież. No.
No to już jesteśmy na poziomie ruchawki wtedy społecznej, a Amerykanie są bardziej zorganizowani pod tym względem, protesty przeciw władzy, od Polaków, o których było na początku. No jakby tutaj benzyna była w takiej cenie, jak pan mówi, to i jeszcze w dodatku w czasie obchodów urodzin Stanów Zjednoczonych okrągłych. No, nie spodziewam się. Ale rzeczywiście, no to wtedy absolutnie samobójstwo. Samobójstwa dla Trumpa, wybory jesienne będą wtedy przegrane. To jest zniszczenie Stanów Zjednoczonych, bo wtedy władzę przejmą jeszcze gorsi od Trumpa.
No właśnie, to już kończąc, a czy w ogóle coś tam się po tej drugiej stronie, mówię o demokratach, jakby to powiedzieć, wyłonił, pojawiła się jakaś postać poza naszym
Nie mają nikogo.
Bo to chyba to jest jedyny jakoś tam, powiedzmy, rozpoznawalny. Czy nie mają nikogo, nie?
To są dziady. Oni tępili wszystkie osobowości, które nie są głęboko umoczone w głębokim państwie. Hillary Clinton uczestniczyła w tym procederze, tępiono wszelką opozycję. Obama tępił wszelką opozycję w ramach Partii Demokratycznej, o tym mówię. Wszelkie osobowości, które mogłyby się wyłonić, musiały odejść albo musiały się zamknąć. No to mamy przypadek tego Kennedy'ego, który musiał kandydować jako kandydat niezależny, bo partia własna, Partia Demokratyczna, klan Kennedy'ego, który tę partię ufundował i tam pokolenie po pokoleniu to byli ważni działacze Partii Demokratycznej, ważne twarze. Wysiudali nawet kogoś takiego. Tulsi Gabbard i tak dalej, to była jedna z takich gwiazd, która w ramach Partii Demokratycznej mogła zrobić karierę. No to Hillary Clinton zrobiła wszystko, żeby ją wykosić. Oni się pozbyli osobowości na rzecz czegoś, co trochę przypomina Chiny, czyli wszyscy popieramy pierwszego sekretarza. Jeżeli jakiś komitet centralny uzna, że Biden nie będzie najlepszy, to pomimo tego, że się ślini, sika w spodnie i tak dalej, popieramy Bidena, bo jesteśmy monolityczną partią i pierwszy sekretarz zawsze jest dobry. Leonid Breżniew, umierający na trybunie, nadal bijemy mu brawo, uważamy, że to jest nasz przywódca, chociaż na pewno już nie rządzi. Potem Kamala, no strasznie głupia, ale cała Partia Demokratyczna blokiem ją popierała. Nie mają osobowości, nie mają kogo wystawić. Jak wystawią Newsoma albo drugi raz Kamale, no to jedynie siłą aparatu swojego wyborczego mogą doprowadzić do zwycięstwa. To nie jest aparat słaby. Bidena udało się osadzić na stolcu prezydenckim siłą aparatu. Machlojki przy wyborach, zmiana rozmiarów okręgów wyborczych, tak żeby w każdym okręgu wygrał demokrata, bo się trochę zmieni układ głosując. Wystarczyło, w Nowym Jorku dodawali nawet jeden dom, o którym wiedzieli, kamienicę, jakiś blok, gdzie wiedzieli, że mieszkają ludzie na socjalu. I dodanie takiej, wysunięcie okręgu wyborczego o ten jeden budynek, gdzie było tam 30 pięter i 300 mieszkań, zmieniało proporcje przy urnie wyborczej. No to za pomocą takich narzędzi demokraci mogą wygrać, nawet jak wystawią kozę, proszę pana.
No dobrze, zobaczymy, kto kogo wystawi. Bardzo panu na razie dziękuję, a za tydzień spróbujemy jakoś bardziej optymistycznie. Dziękuję.
No nie wiem, czy się panu uda. Ja próbowałem całą audycję. Z Lisickim czasem się nie da optymistycznie, proszę pana.